Drodzy Państwo, wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet.
Godzina 10:19, a my z Sejmu biegniemy do naszego gościa, Andrzej Potocki, dziennikarz, publicysta, portal W Polityce, telewizja w Polsce.pl, tygodnik sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
Zbrojeniami, wojskiem pan redaktor na co dzień się zajmuje, ale też od polityki całkiem pan nie stroni. Zaczęliśmy tą audycję od fragmentu debaty w polskim parlamencie. Trzy komisje śledcze. Na początku komisja śledcza, która dotyczy wyborów kopertowych. Będzie to skuteczna broń już nie opozycji, już większości sejmowej na Prawo i Sprawiedliwość.
Merytorycznie rzecz biorąc, nie sądzę, żeby ta komisja była w stanie udowodnić jakieś poważniejsze nieprawidłowości, bowiem jak pamiętamy z tej najbliższej historii, wybory kopertowe generalnie powstały w wyniku pandemii COVID-19 i przy tamtych nastrojach i w tamtej sytuacji były w zasadzie jednym z rozwiązań, jak poradzić sobie ze zgodnością z konstytucją i terminem wyborów. Ale to tak na marginesie. Natomiast jeśli chodzi o istotę tej komisji, to jest nastawiona komisja typowo na propagandę. W związku z tym będzie tam mało kwestii konkretnych, merytorycznych i dowodowych. Natomiast będziemy mieli do czynienia z oracjami przedstawicieli opozycji, oracjami propagandowymi wymierzonymi w Prawo i Sprawiedliwość, za którymi niewiele co stoi. Pomijając już to, że komisje śledcze do tej pory, no poza jedną może Rywina, praktycznie nie spełniły pokładanych w nich nadziei. W tym jedna komisja Czumy została praktycznie doprowadzona do sytuacji, kiedy postępowanie przed tą komisją zostało umorzone z powodu braku konkretów i dowodów. Czy będzie teraz tym razem, czy tym razem nastąpi podobnie? Raczej chyba nie, chociaż też trzeba się z tym liczyć. Ale jak już wspomniałem, będzie to głównie atak słowny na Prawo i Sprawiedliwość. Nie tylko w Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych, ale także w pozostałych, jak Komisja do Spraw Pegasusa, czy ta w sumie trzecia komisja. To zakrawa wszystko na propagandową hucpę, a ponieważ nie ma innych możliwości, bowiem zarówno prezesa Narodowego Banku Polskiego w ramach tych igrzysk i programu Zemsta Plus nie da rady odwołać zgodnie z przepisami, wstawił się za nim nawet Bank Centralny Europejski, Christine Lagarde, jego szefowa tego banku, postać bardzo ważna w Unii Europejskiej. W związku z tym tutaj uderzenie trafiło w próżnię. Z Orlenem sprawa też nie wydaje się być łatwa z prawnego punktu widzenia. A jeśli chodzi o KRS, no to w ogóle nie ma takich prawnych możliwości, żeby legalnie zlikwidować i zmienić ten urząd, znaczy te instytucje, bowiem po prostu to jest wymagana do tego ustawa, a osobiście wątpię, żeby prezydent Duda zgodził się na modyfikacje ustawowe według pomysłów opozycji KRS-u. No, to wszystko zakrawa raczej na jakieś nieudolne próby pod tytułem wrzucenie do KRS-u czterech posłów z opozycji, w tym Gasiuk-Pichowicz, która w zasadzie teraz się trochę uspokoiła, ale przez dwa czy trzy posiedzenia robiła tam praktycznie nic innego, nie robiła tylko zadymę. I to nie dało pożądanych efektów, bowiem większość i tak była przeciwna tej grupie posłów opozycyjnych, którzy do KRS-u trafili. W związku z tym tutaj no, nie za bardzo jest jak zaspokoić głodu tego twardego elektoratu Platformy Obywatelskiej, który domaga się igrzysk. W związku z tym, z racji ich ograniczenia, tych igrzysk oczywiście, zajmują się takimi rzeczami jak tworzenie tych komisji śledczych, które praktycznie chcą udowodnić rzeczy, które są nie do udowodnienia, oraz zemstą połączoną z pragmatyzmem, w postaci przejęcia mediów, bo to wydaje się być realne z punktu widzenia prawa, nie mówię oczywiście o obyczaju, aczkolwiek on też w zasadzie wchodzi w skład przejmowania mediów państwowych, raz przez jedną stronę, raz przez drugą, ale wracając do komisji śledczych, to jest po prostu coś, co będziemy obserwować, podejrzewam, z dużym niesmakiem, bowiem będzie mało konkretów, dużo lania wody, a przede wszystkim propaganda i jeszcze raz propaganda wymierzona swoim ostrzem w przyszłe ugrupowanie opozycyjne, jakim stanie się Prawo i Sprawiedliwość, z bardzo dużym prawdopodobieństwem.
Zobaczymy, jak skuteczna będzie ta propaganda. Naszym gościem Andrzej Potocki, dziennikarz tygodnika w polityce, tygodnika sieci portalu W Polityce. A my zmieńmy temat, bo na co dzień w swojej pracy dziennikarskiej pan redaktor zajmuje się wojskowością, obronnością, ale także zmaganiami wojskowymi, wojennymi na Ukrainie, napaścią Rosji na naszego wschodniego sąsiada. Teraz trudne chwile dla Ukrainy. Na froncie jest różnie, jest trudno, a do tego słabnie zapał i ochota i możliwości być może również wsparcia Zachodu, chociaż te ostatnie pewnie są jeszcze dość spore, ale Waszyngton coraz wyraźniejsze sygnały wysyła, że jest trochę tą wojną zmęczony amerykański podatnik i wsparcie może płynąć w różnym zakresie, może być nawet wstrzymane, co by oznaczało dla samej Ukrainy, ale także dla Polski, dla Polaków, jeżeli Stany podjęłyby decyzję, czy administracja Joe Bidena podjęłaby decyzję, że nie jest w stanie dalej kontynuować wsparcia finansowego i wojskowego dla walczącej Ukrainy.
To jestem raczej przekonany, że uda się przekonać Kongres co do tej transzy kolejnej 100 miliardów dolarów, a to jest dosyć duża suma, przeznaczonej zarówno dla Izraela, około 40 miliardów i 60 miliardów dla Ukrainy. To byłby zastrzyk, który by naprawdę Ukraińcom wiele pomógł i nie doprowadziłby do tego, do zagrożenia przegranej wojny. No tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o wstrzymanie pomocy dla Ukrainy, to historyczne konsekwencje, mam na myśli INSPE w przyszłości, będą dla Europy i dla świata tragiczne, bowiem Rosjanie, jak zobaczą, nawet jeżeli nie dojdą od razu do granicy polskiej, tylko zajmą oddany z przymusu przez Ukraińców Donbas i Krym, będą mogli już się pochwalić propagandowo przed swoim społeczeństwem sukcesem, nabiorą wiatru w żagle i będą stopniowo odbudowywać swój przemysł zbrojeniowy i w ciągu, jak mówią, twierdzą eksperci, od 2 do 5-7 lat zagrożą Europie Zachodniej, a przede wszystkim ponownie Ukrainie, co jest jasne jak 2 razy 2 to 4, słuchając wypowiedzi przywódców moskiewskich, którym Polska leży okoniem, stoi okoniem na drodze z punktu widzenia geocentrycznego oczywiście i geostrategicznego, znaczy geostrategicznego, nie geocentrycznego, w drodze do realizacji planów europejskich, Europy od Władywostoku po Lizbonę. I to jest pewne jak w banku, w związku z tym Amerykanie stoją przed bardzo trudną i poważną decyzją. Jeśli chodzi o front, to w tej chwili można powiedzieć, że nastąpiła pewna stabilizacja. Najcięższe walki i główna bitwa rozgrywa się w tej chwili o Awdijiwkę. Rosjanie, Moskale, podobnie jak z Bachmutem, po prostu dostali jakiegoś obłędu na tym punkcie, żeby pochwalić się tym minimalnym sukcesem, czy jakimś tam w ogóle sukcesem, którym miałoby być zdobycie Awdijiwki, miasta kompletnie zrujnowanego, podobnie jak Bachmut, mają pewne sukcesy, ale cały czas nie mogą na północy, bo południe generalnie można powiedzieć trochę Ukraińcy ustąpili z granic miasta, natomiast najtwardsza obrona trwa na północy w zakładach koksowniczych, gdzie Moskale tłuką głową w mur dosłownie, bowiem tam jest ten mur tych zakładów koksowniczych i nie mogą po prostu wojska moskiewskie tego muru sforsować i zdobyć zakładów koksowniczych. Poza tym tam jeszcze w Awdijiwce mamy dwie brygady w rezerwie ukraińskie, w tym jedną pancerną, która po prostu czai się do potężnego skoku na próbujące zamknąć kleszcze okrążenia wojska moskiewskie i może to w efekcie doprowadzić do tej pory, tak w każdym razie twierdzą eksperci, nawet do jakiejś większej bitwy pancernej w stylu właśnie II wojny światowej. Pozostałe odcinki frontu, Rosjanie niby przechodzą do kontrofensywy, również pod Bachmutem, ale ich sukcesy terenowe są dużo mniejsze, aniżeli też niewielkie sukcesy terenowe tej letnio-jesiennej ofensywy ukraińskiej. W związku z tym front wydaje się od Krzemiennej poprzez Bachmut aż do linii Dniepru wydaje się stabilny. Jak mówił Erich Maria Remarque o I wojnie światowej, na zachodzie, w tym przypadku na wschodzie bez zmian.
I zobaczymy, jak długo tak będzie, chociaż Rosja, zdaje się, ma taki pomysł, żeby te zmiany po prostu powoli wymusić poprzez zmęczenie materiału i Zachodu, ale także samego narodu ukraińskiego.
Moskwa robi to siłą żywą. Po prostu straty, które ponoszą wojska moskiewskie pod Awdijiwką, są po prostu niebotyczne jak na dzisiejsze czasy. Tam idzie fala za falą ataków, tam się nikt nie liczy życiem żołnierzy, ale jak to mówią, społeczeństwo rosyjskie może dużo wytrzymać, co pokazało w II wojnie światowej i przeciętne życie człowieka, ponieważ jest to kultura bizantyjska, właśnie nie tyle bizantyjska, ile turańska. Jak mówił nasz wybitny filozof, nie liczy się specjalnie życiem jednego człowieka, życiem obywatela tego kraju. W związku z tym u nas ludzi jej mnogo, można ich poświęcać. I to jest jedyna przewaga, którą mają Rosjanie nad Ukraińcami. Oczywiście może być ona uzupełniana tą pomocą finansową, militarną, tych 60 miliardów dolarów, gdyby kongres, ale wydaje mi się, że raczej się kongres na to zgodzi, bowiem Amerykanie Ukraina przegrywając tę wojnę, naraziłaby na utratę twarzy Waszyngton.
I o tym mówił Andrzej Potocki, dziennikarz, tygodnik sieci Portal w Polityce, telewizja w Polsce.pl. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i miłego dnia życzę wszystkim.
A my teraz cóż zrobimy w naszej odysei wyborczej? Zastanawiam się, a może zamiast piosenki, to ja Państwa zaproszę do Sejmu. Tam trwa cały czas debata nad powołaniem pierwszej komisji śledczej, bo od tego posłowie 10 kadencji, od tego większość sejmowa 10 kadencji de facto rozpoczyna swoje prace. Nad tym się skupiam.